Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, jak pamiętacie, tematem przewodnim wykładu z filozofii prawa w tym roku jest próba pokazania, że prawo jest językiem i że to wszystko, co w prawie się dzieje, oparte jest na komunikacji i że w związku z tym wiedza, którą mamy na temat teorii komunikacji, teorii języka, tego jak ten język funkcjonuje, jest nam pomocne do zrozumienia tego, jak funkcjonuje samo prawo. Jak mówiłem już wcześniej, nie wszyscy są co do tego przekonani. Generalnie są tacy filozofowie prawa, którzy mają przekonanie, że prawo to coś o wiele więcej niż język. Wydaje się, że to przekonanie, które jest widoczne na przykład u profesora Greenberga, które było także widziane u Dworkina, mimo że on akurat językiem zajmował się mocno, wynika ze zbyt mało wyrafinowanej koncepcji języka. Mówiłem także o tym, że kiedy popatrzymy na wiek XX, w którym dokonały się rzeczy szczególne, jeżeli chodzi o rozwój filozofii języka, a więc naszego ludzkiego rozumienia tego, jak język funkcjonuje, zrozumieliśmy, że język nie jest abstrakcyjnym zbiorem reguł, nie jest jakimś zestawem abstrakcyjnych znaków, które odnoszą się do siebie, ale jest artefaktem, jest narzędziem, który działa w świecie. Ta zmiana, jak pamiętacie, nastąpiła mniej więcej w połowie XX wieku. Jest ona symbolizowana przez tę wielką zmianę, która nastąpiła u Ludwiga Wittgensteina, tę różnicę pomiędzy tak zwanym pierwszym Wittgensteinem, który rozumiał język jeszcze chyba w ten taki bardziej tradycyjny sposób, i drugim Wittgensteinem, który w dociekaniach filozoficznych mówi, że język jest narzędziem. I tak jak rzemieślnik ma skrzynkę z narzędziami, które przecież nie są po to, żeby je oglądać, żeby je porównywać, żeby je ze sobą zestawiać, żeby je opisywać, tylko są po to, żeby coś nimi robić, tak samo my mamy język jako narzędzie, które działa w świecie. Co to znaczy, że ono działa w świecie? To znaczy, że zmienia świat. To znaczy, że my językiem możemy tworzyć pewne byty, na przykład byty społeczne. Widzimy to my jako prawnicy bardzo dobrze w tym momencie, kiedy dwoje ludzi stoi przed urzędnikiem stanu cywilnego czy przed księdzem i słowami tak, tak, biorę ciebie za męża, biorę ciebie za żonę, tworzą społeczny twór, jakim jest małżeństwo. I od tego czasu coś społecznego istnieje, czego wcześniej nie było. Wiemy, że język działa w świecie wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że może być narzędziem propagandy. To znaczy, że słowa wypowiedziane w stosunku do konkretnych ludzi mogą ich do czegoś zmusić, mogą ich do czegoś zachęcić. I przekonaliśmy się o tym w najbardziej brutalny sposób wtedy, kiedy po konflikcie w Ruandzie za zbrodnie przeciwko ludzkości odpowiadali nie tylko ci, którzy maczetami zabijali drugich, ale także pracownicy radia, które do tego zachęcało. Także oni stanęli przed Wysokim Trybunałem, ponieważ w pewnym sensie moderowali, w pewnym sensie koordynowali akcje, zachęcali do tej nienawiści, budowali ten poziom strachu przed tym, że ktoś mnie zaatakuje tak wielki, że ja niby w samoobronie go zabijam. To jest fakt prawny, przed którym musimy stanąć i musimy sobie zdać sprawę, że ten wyrok, który został nałożony na pracowników radia, w pewnym sensie zrównuje ze sobą wykorzystanie maczety do zabicia człowieka i wykorzystanie języka do tego, żeby zachęcać, żeby człowieka zabijać. Krótko mówiąc, jeżeli wyobrażamy sobie język w sposób wystarczająco wyrafinowany, to widzimy w nim nie tylko słowa, znaki, reguły gramatyczne, ale pewnego rodzaju praktykę. I dlatego w języku tym tradycyjnym z trzech takich wielkich obszarów, które można analizować, czyli semantyki, czyli czegoś, co odpowiada za znaczenie, czyli obszaru znaczenia, syntaktyki, czyli składni tego, w jaki sposób budujemy wyrażenia, i pragmatyki, czyli w jakich kontekstach, z jakim skutkiem, wobec kogo języka używamy, można powiedzieć, że my dokonaliśmy takiego przesunięcia, już nie tylko semantyka i składnia nas interesuje, ale ten trzeci obszar, pragmatyka języka, czyli to, w jaki sposób on działa w świecie. I dzisiaj omówimy sobie szczególnego filozofa i szczególne podejście do języka, do spraw publicznych, do spraw społecznych, do konstytucji, do podziału władz, które właściwie w całości jest oparte na pewnej wizji języka. Tym filozofem jest Jürgen Habermas, który jest twórcą teorii działania komunikacyjnego, którą możemy sobie w przybliżeniu wyobrazić mniej więcej tak. Oto mamy filozofa, który doświadczył tragedii II wojny światowej. Jak sam mówi, był na szczęście za młody, żeby zostać wcielonym do Wehrmachtu. Habermas jest Niemcem, jest jednym z najwybitniejszych żyjących filozofów. I w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że całe zło, które się w społeczeństwie dzieje, takie zło jak upadek demokracji, jak jak upadek praworządności, jak sytuacja, w której jedni ludzie uzyskują przekonanie, że są übermenschami, że są nadludźmi, że są kimś specjalnym, że wiedzą lepiej, że ich racjonalność jest najważniejszą racjonalnością, a o innych myślą tak nisko, że właściwie uznają, że nie są ludźmi, a już na pewno nie są kimś, kogo warto słuchać, z kim warto rozmawiać, kogo warto dopuszczać do głosu, że ta sytuacja w dużej mierze jest oparta na jakimś dogłębnym zaburzeniu komunikacyjnym. To może wydawać się dziwne, no bo jeżeli sobie każdy z was wyobraża III Rzeszę, II wojnę światową, Holokaust i ktoś by powiedział, za wszystko to można obarczyć winą zaburzenie komunikacyjne, no to to się wydaje absurdalne. Przecież tam właściwie języka to nie widać, widać tylko śmierć, widać tylko morderstwa, widać obozy koncentracyjne i inne straszne rzeczy. Ale właśnie na tym polega, można powiedzieć, geniusz Habermasa, że on widzi szerzej i widzi wcześniej. I dostrzega rzecz, którą my tak naprawdę też dostrzegamy. Że dopóki rozmawiamy ze sobą, dopóty jest szansa, że nie uciekniemy się do przemocy. Ale jak już przestajemy ze sobą rozmawiać, bo uznajemy, że albo nie ma co gadać, albo nie ma z kim rozmawiać, albo już sprawy zaszły za daleko, no to wtedy od języka przechodzimy do czegoś o wiele gorszego, do przemocy. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o filozofii Habermasa właśnie z takim założeniem. To znaczy, że jest coś bardzo ważnego w języku i komunikacji, że demokracja jest, jak sobie już powiedzieliśmy, w pewnym sensie pewną strukturą komunikacyjną, w której ludzie różni o różnych poglądach, o różnych wyznaniach religijnych, o różnych kolorach skóry, o różnych preferencjach seksualnych mają właściwie tylko jedną szansę, żeby uniknąć wzajemnej przemocy. Rozmawiać ze sobą. Rozmawiać po to, żeby wymieniać poglądy, żeby dawać się poznać, żeby móc wspólnie szukać rozwiązań dla konfliktów, bo jeżeli skończą rozmawiać, jeżeli ktoś powie milczeć, ja mówię, wy nie macie prawa głosu w każdym sensie tego słowa, to znaczy tego, żeby się wypowiadać albo tego, żeby głosować, no to wtedy wszystko się kończy i świat się zawala i ludzie zamiast po słowa sięgają po maczety, sięgają po karabiny i wszystko się kończy. Jak powiedziałem, Habermas obserwował taką sytuację i taki rozwój wypadków. Jego aktywność filozoficzna jest oczywiście aktywnością powojenną, ale jednym z elementów tej aktywności jest zrozumienie, co się tak naprawdę stało w tym XX wieku, że sprawy potoczyły się tak tragicznie. I w teorii działania komunikacyjnego Habermas, to jest książka, która powstaje już w drugiej połowie XX wieku, więc ona uwzględnia już te zmiany w naszym widzeniu języka, które wynikają i z drugiego Wittgensteina, i o czym powiem więcej jeszcze z prac Johna Longshaw Austina i jego pracy Jak działać słowami. Habermas prezentuje nam wizję społeczeństwa jako, jak powiedziałem, jak pewnej struktury komunikacyjnej. Ale zaczyna od analizy wcześniejszej, jeszcze bardziej głębszej, która pokazuje dwa rodzaje racjonalności, z którymi możemy podchodzić do rzeczywistości i z którymi możemy działać w świecie. Otóż mówi Habermas, że jeżeli popatrzymy na rozwój ludzkiej myśli, to z całą pewnością takim punktem zwrotnym, który dla nas jest bardzo istotny, jest oświecenie. Czyli ten moment w naszej historii, gdzie zarzuciliśmy coś, co wielu ludzi uważa za zabobony, czyli myślenie mityczne, myślenie religijne, które było charakterystyczne i dla starożytności, i dla średniowiecza. I mniej więcej ono kończy się tak w XVII wieku. Są ludzie, którzy tłumaczą to w taki sposób, że oto po upadku monopolu Kościoła katolickiego, po upadku autorytetów, w pewnym sensie w ludziach zbudziła się taka potrzeba wolności, wolności myślenia. Kiedy Kościół katolicki, który był wielkim cenzorem przecież, osłabł, dlatego że po lutrze, po kontrreformacji, po wojnie 30-letniej, kiedy już było wiadomo, że nie ma jednego Boga, nie jednego autorytetu, jednej religii, to paradoksalnie w tym momencie, jak piszą komentatorzy, nagle następuje bardzo istotny rozwój nauki. Bo wojna 30-letnia kończy się w 1648, a odkrycie Newtona, które często traktuje się jako taki początek rewolucji naukowych, to są lata 60. XVII wieku. Więc właściwie dzieje się coś takiego, jak gdyby spadł z ludzi jakiś kaganiec, który mieli nałożone na mózgi, na umysły, na usta. Wstępuje w nich jakaś odwaga mówienia i zaczyna się rozwijać podejście naukowe, które ma swoją kulminację w pracach Francisa Bacona czy w pracach Kartezjusza, gdzie nagle stawiamy na rozum, na racjonalność. Już nie chcemy być religijni, nie chcemy być zabobonni, nie chcemy być przesądni. Mówimy, wszyscy stanowimy kogito. Każdy z nas jest kogito, myślącą rzeczą, która patrzy racjonalnie na świat. I oczywiście odnosimy olbrzymi sukces dzięki temu. Rozwija się medycyna, rozwija się nauka, fizyka, chemia. Powodujemy, że świat jest zdecydowanie lepszy. Do pewnego momentu tak robimy, wynajdujemy antybiotyki, wynajdujemy szczepionki. To wszystko jest tworem rozumu. Czyli jest dobrze, radzimy sobie z tym światem. I wydaje się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, ale właśnie później następuje XX wiek, kiedy wszystko się zawala. I są ludzie, którzy twierdzą, że Auschwitz, który jest symbolem tej tragedii, tej zapaści, jest efektem racjonalności, która poszła za daleko. Znaczy racjonalności, która zatraciła myślenie empatyczne, emocjonalne, racjonalności, która stała się zbyt techniczna. Racjonalność techniczna to jest pierwszy rodzaj racjonalności, który Habermas omawia. Mówi, że to jest z jednej strony racjonalność, która dała nam wiele dobra, bo to jest taka racjonalność, która ustala sobie wybiera racjonalnie środki, żeby dotrzeć do jakiegoś celu. I te cele oczywiście mogą być dobre. Ktoś może być naukowcem i może sobie pomyśleć, jest zło na świecie, takim złem jest na przykład cukrzyca, umierają ludzie, umierają dzieci, nie wiadomo co zrobić. I nagle ja poświęcam swoje życie po to, żeby naprawić to zło, czyli wykorzystuję swój umysł, pracuję i udaje mi się to. Tak? Odkrywca insuliny był absolutnie szalonym człowiekiem, który przez wiele, wiele lat eksperymentował na psach, na ich trzustkach, w sposób nieudany popadł w absolutną biedę, po to, żeby dokonać tego odkrycia, które zmieniło świat. To jest działanie oparte na racjonalności technicznej z wykorzystaniem umysłu, gdzie ktoś rozwiązuje problem, dobierając narzędzia do rozwiązania tego problemu i osiąga cel. I w tym przypadku ten cel jest czymś dobrym. Ale okazuje się, że taka sama racjonalność może działać w sytuacji, w której ktoś chce dokonać eksterminacji narodu. Czyli po prostu dokonuje dokładnie takiej samej pracy, wytęża umysł, zastanawia się, jak to najsprawniej zrobić, jak zapewnić połączenia kolejowe do miejsc, gdzie tych ludzi można wyładować, gdzie ich można poselekcjonować, gdzie ich można wysłać albo do życia, albo do śmierci. I wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu dorobku oświecenia. W sposób bardzo regularny, oparty na rejestracji, na numerach, na porządku. To jest wszystko bardzo racjonalne. I na końcu ta racjonalność kończy się komorą gazową. To jest w pewnym sensie szokujące, że dorobek oświecenia umożliwił szybsze, sprawniejsze zabijanie ludzi. Wynalezienie odpowiedniego gazu, który działał skutecznie, wynalezienie odpowiednich zasad księgowania śmierci, wpisywania, numerowania ludzi, to są wszystko rozwiązania, które są znane nam dzięki oświeceniu. To oświecenie ze sobą przyniosło rozumowe zarządzanie rzeczywistością. Racjonalność techniczna więc ma te dwie twarze i Habermas ma z nią pewien problem, no bo powstaje pytanie, w jaki sposób zapewnić, żeby ta racjonalność techniczna była racjonalnością jednak wykorzystywaną do dobrych celów. Problemem racjonalności technicznej jest to, że ona świetnie dobiera środki, ale niestety nie jest w stanie zapewnić, że te środki zostaną wykorzystane do dobrego celu. Czyli racjonalność techniczna ma problem z ustalaniem celu i z oceną tego, czy ten cel jest sensowny, czy nie. Jeszcze w innym wymiarze Habermas mówi, że racjonalność techniczna to jest racjonalność, którą na przykład my przyjmujemy w sytuacji konfliktu albo w sytuacji walki. Polega ona na tym, że w sytuacji walki walczący ze sobą nie mają tego samego celu. Wprost przeciwnie, każdy z nich ma odrębny cel. Kiedy dwie drużyny wychodzą, aby rozegrać mecz piłki nożnej, no to każda z nich ma inny cel. Drużyna A chce wygrać, zwyciężyć nad drużyną B, drużyna B chce zwyciężyć nad drużyną A. To jest gra o sumie zerowej, nie da się tych celów ze sobą połączyć. Jeżeli dwóch zawodników na gali MMA wychodzi do klatki, żeby ze sobą walczyć, to każdy z nich kieruje się racjonalnością techniczną, w tym sensie, że każdy trenuje, przygotowuje się, ćwiczy, ma odpowiednią dietę, analizuje tego swojego przeciwnika, próbuje zastanowić się, czy ma go zaatakować od dołu, czy od góry, czy bardziej techniką bokserską, czy zapaśniczą. To są wszystko działania, które się podejmuje w ramach racjonalności technicznej. Mam cel, ten cel jest mój, ja go sobie wyznaczyłem i osiągam ten cel należytymi środkami. I druga strona ma także swój cel i też wykorzystuje najlepiej swój umysł, ażeby dojść do rozwiązania, które zapewni realizację jej celu. Czyli racjonalność techniczna działa i działa nawet świetnie, bez względu na to, jak cele się wybiera, jak się je ustala i także wtedy, czy szczególnie wtedy, kiedy cele są zupełnie odmienne. I tak jak mówię, Habermas pokazuje dwie twarze tej racjonalności i wskazuje między innymi na to, że ta racjonalność techniczna może także rządzić sprawami publicznymi. My, myślę, współcześnie szczególnie doświadczamy tego, kiedy widzimy społeczeństwo niezwykle spolaryzowane, które trochę przypomina kibiców dwóch drużyn piłkarskich, którzy mają odrębne cele. Dajmy na to, możemy sobie wyobrazić, oczywiście to jest uproszczenie, że w Polsce nieraz się mówi, że mamy takie dwa plemiona, osób konserwatywnych i osób progresywnych. Osób, które są bardziej przywiązane do tradycji, do historii, dla których patriotyzm i religia jest ważna, i osób, które raczej patrzą w przyszłość, które są bardziej kosmopolityczne, dla których na przykład członkostwo Polski w Unii Europejskiej, przyjmowanie trendów światowych, podążanie za tymi trendami, to są rzeczy, które są bardzo ważne. I w pewnym momencie polaryzacja powoduje, że zaczyna panować racjonalność walki. Ta racjonalność walki polega na tym, że my sobie zdajemy sprawę, czy te dwie grupy zdają sobie sprawę, że właściwie niewiele je łączy i że każda z nich ma swój odrębny cel w życiu publicznym. Jedna chce promować postawy, które dla niej są ważne, czyli postawę konserwatywną, postawę patriotyczną, postawę religijną. Druga chce promować postawę, która dla niej jest ważna, postępową, kosmopolityczną, która bardziej powoduje, że ludzie czują się obywatelami świata, a nie obywatelami konkretnego kraju. I jeżeli ta polaryzacja naprawdę się rozkręci, no to właściwie w takim społeczeństwie mamy do czynienia wyłącznie z konfliktem. Z konfliktem, który trochę, jak powiedziałem, przypomina mentalność kibiców dwóch wrogich drużyn, które raczej ze sobą nie rozmawiają, nie dyskutują, nie wymieniają argumentów, tylko wymieniają obelgi. Kiedy się spotykają, to nie spotykają się po to, żeby rozwiązać problem, tylko żeby dokonać pojedynku. Na przykład spotykają się na ustawce, i wtedy w ruch idą nie słowa, tylko idzie także broń. To jest też przykład tego, że możliwe są takie układy społeczne, gdzie w ogóle słowo nie jest potrzebne. Spotykają się kibice Lecha i Legii, to raczej nie jest to bardzo wyrafinowana rozmowa, jak sądzę, tylko podkreślenie na różne sposoby, innymi barwami, innym zachowaniem, innymi preferencjami konfliktu. I nieraz tak zdarza się w państwie też, że rzeczywiście kształtują się te dwie grupy. I co z tym zrobić? Habermas mówi, no trzeba się zastanowić, czy istnieje jakaś inna racjonalność, według której można działać. Czy to jest tylko ta racjonalność techniczna. I ten drugi rodzaj racjonalności, o którym mówił Habermas, to jest racjonalność komunikacyjna. Racjonalność komunikacyjna. To jest taka racjonalność, która w pewnym sensie została, można powiedzieć, trochę zapomniana, dlatego, że ona jest przeciwieństwem racjonalności walki. Racjonalność komunikacyjna to jest racjonalność rozmowy, ale takiej prawdziwej rozmowy, do której jeszcze wrócimy, czyli takiej, w której dwie osoby albo dwie grupy społeczne, albo przedstawiciele dwóch państw siadają z potrzebą rozwiązania wspólnych konfliktów. Siadają bez ustalonej agendy, tylko chcą wymienić się argumentami i chcą zrozumieć, jakie jest stanowisko tych stron, po to, żeby znaleźć pewne rozwiązanie. Celem charakterystycznym racjonalności komunikacyjnej jest to, że ona jest oparta na komunikacji, to jest jasne, a nie na walce, ale także to, że ona służy do ustalenia celu, który chcemy osiągnąć. W walce, jak powiedzieliśmy sobie, która jest prowadzona według racjonalności technicznej, dwie strony przychodzą z gotowym celem, który chcą uzyskać. W rozmowie, w prawdziwej rozmowie, do takiej rozmowy powinno się podchodzić bez ustalonego celu. Oczywiście można sobie powiedzieć i wyobrazić, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej preferowane, jakie z mojej strony byłoby drugą najlepszą opcją czy trzecią. Doświadczeni negocjatorzy zawsze mają kilka opcji po to, żeby móc doprowadzić rozmowy do konkluzji, która jednak jest lepsza niż konflikt. Więc w tej sytuacji racjonalności komunikacyjnej my siadamy razem i próbujemy wspólnie ustalić, jakie cele powinny nam przyświecać i jakie cele powinniśmy realizować. Ja nieraz używam po to, żeby pokazać to na prostym przykładzie, przykładu sytuacji rodzinnej, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję, która jest w rodzinie do podjęcia. I powiedzmy, jest to decyzja dotycząca tego, dokąd pojechać na wakacje. To także jest jakiś problem, dlatego że w rodzinie, powiedzmy, nie wiem, czteroosobowej, gdzie jest ojciec, matka, syn i córka, każdy może mieć inne preferencje. Każdy może chcieć pojechać gdzie indziej. Rodzice prawdopodobnie będą chcieli pojechać we współczesnym świecie w miejsce spokojne, dzieci w zależności od wieku w miejsce bardziej szalone, gdzie jest trochę więcej hałasu, trochę więcej ruchu. Syn i córka mogą mieć inne preferencje, także ojciec i matka mogą mieć różne preferencje. No i teraz można sobie wyobrazić taką rodzinę, jak rodzinę surowego ojca, który przychodzi i mówi: nie będę z wami gadał, jestem ojcem, żyjemy w świecie patriarchatu, ten świat przyznaje mi władzę i ja decyduję, że jedziemy tam, gdzie ja chcę. Ja uwielbiam, dajmy na to, Włochy, w związku z tym jedziemy do Włoch. Albo ja uwielbiam góry, więc będziemy teraz wszyscy chodzić po górach, nawet jeżeli będziecie płakać, nie będę z wami rozmawiał. To jest postawa, która jest postawą walki, a nie komunikacji. To jest postawa, która jest postawą racjonalności technicznej, w pewnym sensie w najgorszym wydaniu, bo ten ojciec wykorzystuje swoją pozycję, wykorzystuje pewne cechy, które ma, także być może właśnie surowość, siłę, pozycję społeczną, po to, żeby zrealizować cel, który dla niego jest ważny. Ale może być też tak, że któreś z dzieci opanowało inną zupełnie metodę racjonalności technicznej, wie, że nie ma pozycji siły i nie może nikomu rozkazywać, ale na przykład może manipulować. Można sobie wyobrazić sprytne dziecko, które zaczyna szantażować rodziców, że dla swojego dobrostanu psychicznego albo zdrowia, bo coś czuje, że słabiej mu się oddycha, koniecznie musi pojechać nad morze, dlatego że tam jest dużo jodu i to na pewno spowoduje, że będzie mniej chorować. To jest, może być także oczywiście argumentacja manipulująca. Jeżeli ktoś nie ma siły, to może manipulować swoją słabością i wtedy, jeżeli rodzice są podatni na taką manipulację, też ulegną takiej racjonalności technicznej. Tak? A to dziecko będzie zacierać rączki, mówiąc: ale mnie się udało, prawda? Udało mi się ich zmanipulować. To także będzie racjonalność techniczna, która ma na celu doprowadzenie do realizacji celu jednostkowego, w tym przypadku na przykład celu dziecka. Czy można to rozwiązać inaczej? No, według racjonalności komunikacyjnej należałoby usiąść przy stole, przyznać każdemu prawo wypowiedzi, wysłuchać go i spróbować ustalić pewną zgodę co do realizacji celu. I jest to możliwe. Oczywiście wymaga to pewnych ustępstw, wymaga to pewnego rodzaju kompromisów. Można sobie wyobrazić, że taka rodzina ustala najpierw preferencje i dochodzi do wniosku, że niestety co członek rodziny to inna preferencja. Jeden może, drugi góry, trzeci Włochy, czwarty Hiszpania czy Grecja. I nie da się tego pogodzić. No więc pracujemy wspólnie nad tym, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, w którym ludzie nie czują się pokonani, nie czują się ofiarami takiej dyskusji, tylko czują, że są szanowani, że ktoś ich wysłuchał i jednocześnie rozwiązał to w taki sposób, który jest dobry dla tej wspólnoty. Na przykład ustalił, że w tym roku jedziemy w góry, a w następnym pojedziemy nad morze, żeby uznać preferencje także innej osoby. Albo przekonuje argumentami nie oszukańczymi, tylko rzeczywistymi, że na przykład wyjazd, dajmy na to, do Egiptu w tym roku nie jest zasadny ze względu na trwające działania wojenne niedaleko tego państwa, co może się wiązać z jakimś niebezpieczeństwem. Ale nie jest to argument manipulacyjny, tylko to jest argument rzeczowy, z którym każdy musi się zderzyć i odpowiedzieć, przekonać, ewentualnie po to, żeby druga strona zmieniła zdanie. Bo może jest jakaś różnica pomiędzy tym, czy pojedzie się w Egipcie do Taby, która jest przy samej granicy z Eliatem, z Izraelem, albo pojedzie się do Marsalam, który jest daleko na południu i może tam takiej groźby nie ma. Daję to jako przykład rozwiązywania, można powiedzieć, błahego problemu. Dokąd pojechać na wakacje? Ale on strukturalnie jest podobny do każdego innego problemu. Na przykład do problemu, czy państwo powinno finansować in vitro. Albo do problemu, w jaki sposób powinniśmy uregulować kwestię aborcji. Albo do problemu, czy nasze podatki powinny być niskie i liniowe, czy nasze podatki powinny być wysokie i progresywne. To jest dokładnie taki sam problem przeniesiony na wyższy poziom, gdzie ludzie mają różne poglądy. Jeżeli ktoś jest bardziej lewicowy, uważa, że podatki powinny być wysokie i progresywne. Jeżeli ktoś jest bardziej liberalny, uważa, że powinny być mniejsze i liniowe. Jeżeli ktoś jest bardziej konserwatywny, będzie miał problem z liberalnym uregulowaniem aborcji i vice versa. Po drugiej stronie ktoś progresywny będzie uważał, że to jest naruszenie praw reprodukcyjnych kobiet. To jest taka sama struktura. Mamy kilka osób czy kilka grup społecznych, one mają inne poglądy, inne stanowiska i można sobie wyobrazić, że mamy do czynienia tutaj z działaniem przemocowym, tak jak to działanie tego surowego ojca, że oto władca przychodzi i mówi, nie będę z wami rozmawiał, nie będę was wysłuchiwał, ja jestem władcą i decyduję, że ma być tak. Ma być tak. I wy macie się temu podporządkować. Taka decyzja oczywiście jest być może na krótką metę możliwa, ale to jest właśnie sytuacja, która Habermasa zaczyna interesować. Jak ludzie się zaczynają zachowywać w momencie, w którym dyskusję, rozmowę przestaje kontrolować racjonalność komunikacyjna, czyli otwartość na argument, dopuszczenie do głosu i przechodzi się na racjonalność techniczną, czyli tak naprawdę na racjonalność przemocy. Proszę bardzo. Tak, zreferuję pana pytanie, żeby się nagrało. Pyta pan o to, czy to nie jest jakiś powrót do logosu, do tradycji scholastycznej, do przeszłości. Ja myślę, że po pierwsze trudno byłoby powiedzieć, że każdy powrót do przeszłości jest czymś złym, prawda? I każdy powrót do czegoś, co było, byłby czymś złym. Natomiast ja myślę, że powrót do idei rozmowy, deliberacji, nawet jeżeli w wielu tradycjach kulturowych czy filozoficznych one były popierane, nie jest niczym złym. Na pewno nie jest to powrót do tradycji jakiejkolwiek religijnej, ponieważ akurat Habermas jest bardziej traktowany jako filozof lewicowy, członek szkoły frankfurckiej, w związku z tym tutaj trudno go posądzić o jakieś specjalne sympatie do tradycji Kościoła. Natomiast z całą pewnością jest to powrót do logosu. Jak wiecie, logos to jest symbol słowa pisanego wielką literą często, symbol rozumu, symbol tego, ażebyśmy, który przeciwstawia się często właśnie, czy to kwestii przemocy, czy to także kwestii zbytniej emocjonalności. Ten element, on oczywiście w sposób taki sinusoidalny w naszej historii występuje. Mamy epoki, które są bardziej nastawione na logos, czyli na racjonalność właśnie, na analizę także językową, między innymi to, co ja tutaj proponuję, to jest próba podejścia do prawa z perspektywy logosu. I mamy także epoki, które oczywiście od logosu odchodzą. I z całą pewnością oświecenie jest epoką logosu, która jest krytykowana przez nie tylko przez Habermasa, tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, chociaż ona akurat tego nie krytykuje, ale na przykład przez filozofów postmodernistycznych, prawda? Przez Derridę, który mówi, że ta wizja, ten logocentryzm, który jest w oświeceniu, jest problematyczny. Ja nie sądzę, że to jest problem jakiś istotny. Ja osobiście uważam, że powracanie do pewnych idei jest bardzo wartościowe. Wydaje mi się, i o tym mówię na wykładzie, który prowadzę w tym roku, takim ogólnouniwersyteckim, gdzie staram się przekonać słuchaczy, że cała technologia, która nas otacza, w tym technologia Facebooka, Instagrama, TikToka, który komunikuje się obrazem, jest odejściem od logosu. I powoduje olbrzymie szkody w ludziach, dlatego że kontakt z obrazem, na to wskazuje wielu analityków, między innymi Jacques Ellul, mówi, że obraz upokarza słowo, powoduje, że ludzie stają się bardziej emocjonalni, że nie myślą racjonalnie, myślą konkretem, indywidualnym doświadczeniem, chwilową emocją, a nie systemową racjonalnością. I to na przykład powoduje, że stają się bardziej podatni na populistyczne ataki, na populistyczną propagandę. Więc ja nie widzę w tym żadnego zła i myślę, że nawet wprost przeciwnie, widzę w tym istotne dobro i myślę, że Habermas też widzi w tym dobro. Wracam do tej kwestii, na której stanęliśmy. To znaczy, co zrobić, ażeby ta racjonalność komunikacyjna nam nie umknęła. Bo zobaczcie, żeby nie mówić o takich abstrakcjach, Wspomniałem o tym, że problem na poziomie rodziny, który dotyczy tego, dokąd pojechać na wakacje, jest strukturalnie podobny do najpoważniejszych problemów, jakie są w życiu społecznym. Tam zawsze mamy konflikt stanowisk, mamy konflikt podejść, mamy konflikt wartości, chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie. I teraz wspomniałem także o tym, że takim problemem, oczywiście jednym z najbardziej polaryzujących, jest podejście do aborcji. Popatrzcie, co się w Polsce stało z perspektywy w pewnym sensie właśnie językowej racjonalności komunikacyjnej, jeżeli chodzi o regulacje aborcyjne. Przez wiele, wiele lat w Polsce obowiązywało coś, co nazywamy kompromisem aborcyjnym. Nie było to rozwiązanie idealne, ale biorąc pod uwagę to, że w pewnym sensie trwało i nie było poddawane druzgoczącej krytyce, można powiedzieć, że było pewnego rodzaju ustaleniem, z którym i jedna strona, czyli ta bardziej konserwatywna, i druga strona, czyli ta bardziej progresywna, mogła funkcjonować. Każda z nich chciała pociągnąć sznur w swoją stronę. To znaczy, pewnie część konserwatywna miała problem nawet z tymi obszarami, w których wydaje się, że racjonalne jest dozwolenie aborcji, czyli na przykład w przypadku jakiegoś uszkodzenia czy jakiegoś problemu genetycznego. Druga strona, progresywna, miała być może problem związany z tym, że nie ma u nas tak zwanej aborcji ze względów społecznych, która w ogóle nie ma uwarunkowania biologicznego czy medycznego, po prostu tylko wynika na przykład z sytuacji, w której znajduje się kobieta. Czyli mieliśmy pewnego rodzaju rozwiązanie, które zostało osiągnięte, jak sądzę, nie przemocą, tylko zostało osiągnięte w ścieraniu się argumentu. I teraz nagle przychodzi rok 2015, gdzie, jak zaraz zobaczymy, bo będę chciał wam to w tym kontekście opowiedzieć, nagle w tej przestrzeni demokratycznej, w przestrzeni praworządnościowej coś się dzieje, co zakłóca proces deliberacji i dyskusji. O jaki proces mi chodzi? Jednym z najważniejszych procesów deliberacji, w których racjonalność komunikacyjna jest osiągana w państwie demokratycznym i praworządnościowym, jest deliberacja i dyskusja, rozmowa pomiędzy parlamentem, który reprezentuje większość, a sądem konstytucyjnym, którego funkcją, jak pisze John Hart Ely, jest reprezentowanie aktualnej mniejszości. Dlaczego tak jest? Bo po II wojnie światowej wiemy, że większość ma tendencje autokratyczne. Bardzo często chce narzucać mniejszości swoje rozwiązania. Dlatego do rozwiązania demokratycznego, że większość rządzi, wprowadziliśmy rozwiązanie, które w gruncie rzeczy jest niedemokratyczne. Bo nagle się okazuje, że my mamy na przykład 9 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, 15 sędziów, a Amerykanie mają 9 sędziów, którzy nie są wybierani w wyborach powszechnych, którzy nie reprezentują całości społeczeństwa, bo nie są wybierani, a mają wielką moc, mogą na przykład zatrzymać ustawę, która jest uchwalana przez władzę prawodawczą. I Habermas traktowałby tę sytuację jako przeniesienie racjonalności komunikacyjnej, w której wysłuchuje się wszystkich, czyli i rodziców, i dzieci, na poziom państwa, gdzie wysłuchuje się stanowiska większości i daje mu się jakąś promocję, daje mu się wsparcie poprzez działanie parlamentu, ale jednocześnie danie głosu mniejszości. Bo zobaczcie, jak to działa. Można sobie sytuację trybunalsko-parlamentarną wytłumaczyć w kontekście komunikacyjnym. Można sobie wyobrazić, że parlament mówi ustawami, że wydaje rozkazy, że komunikuje się w jakiś sposób. Na przykład mówi, macie płacić wyższy podatek. Tu jest to napisane. Albo, że regulacja aborcyjna będzie bardziej liberalna, albo bardziej konserwatywna. Albo, że macie w zakresie, na przykład, że państwo może finansować in vitro. To są wypowiedzi, to jest jakaś komunikacja, która oczywiście została ustalona i jest komunikatem większości. Bo jeżeli parlament uchwala ustawę i większość posłów głosuje, no to większość to chciała powiedzieć. Chciała, żeby to słowo działało w rzeczywistości, zmieniało rzeczywistość. Żeby ludzie rzeczywiście płacili większy podatek, żeby ludzie nie dokonywali aborcji w jakichś okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. Czyli słowo, widzicie, tutaj działa w świecie. Ma działanie w kierunku rzeczywistości. No i co wtedy robi mniejszość, która jest na przykład w opozycji? Dzięki konstytucji może zaskarżyć ten głos, który wyszedł z parlamentu, do Trybunału Konstytucyjnego, który może uznać, że ten głos był nieważny, bo uznanie ustawy za niekonstytucyjną jest odmową nadania mocy, odmową stwierdzenia, że ona ma działać. Czyli to jest sytuacja jakiejś rozmowy, która kończy się albo zgodą, no bo może się zdarzyć tak, że Trybunał powie, wolno było to parlamentowi powiedzieć, nie ma z tym żadnego problemu, bo nasza wcześniejsza dyskusja, która doprowadziła do uchwalenia konstytucji, pozwalała na takie działanie.
Albo, powie Trybunał, nie wolno było parlamentowi czegoś takiego powiedzieć, bo nasza wcześniejsza dyskusja i ustalenia nie pozwalają na takie zachowanie. Żeby ta rozmowa, bo można to tak traktować, była możliwa, to jest jeden ważny warunek musi być spełniony. Te strony, które rozmawiają, muszą mieć w miarę równe prawa albo przynajmniej równą pozycję. Bo jeżeli jedna jest zastraszona albo jedna nie jest w stanie prowadzić niezależnej dyskusji, to ta dyskusja jest fikcją. Jeżeli jedna strona jest zastraszona z jakiegoś powodu, działa pod przymusem, jest na przykład grozi jej się postępowaniami dyscyplinarnymi, jeżeli wyrazi stanowisko niezgodne, to nie jest żadna rozmowa. To jest dokładnie tak, jakby ojciec powiedział dziecku, które mówi, ale ja chcę nad morze, a nie w góry, milcz gówniarzu, bo będziesz miał szlaban. To jest agresja w kierunku kogoś, kto wyraża zdanie odmienne i w tym momencie dyskusja nie jest możliwa. Po roku 2015 dlatego mieliśmy w Polsce kryzys konstytucyjny, ponieważ większość, która wtedy wygrała wybory, zaczęła likwidować te przestrzenie tej prawdziwej dyskusji. Sytuacja ataku na Trybunał Konstytucyjny, próba spowodowania, być może pamiętacie, że na przykład jedną z pierwszych propozycji, która się pojawiła w tych ustawach, które miały paraliżować Trybunał Konstytucyjny, była propozycja, żeby Trybunał mógł zajmować się wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy nie wcześniej niż po 6 miesiącach od wpłynięcia wniosku. Zastanówcie się, na ile to jest rozwiązanie, które umożliwia rozmowę albo utrudnia rozmowę. To by było tak, jakby ojciec w kwietniu powiedział, słuchajcie, decydujemy dzisiaj, dokąd jedziemy na wakacje, ja lubię góry, więc jedziemy w góry i macie prawo zabrać głos, ale we wrześniu, po 6 miesiącach. I wtedy pogadamy, ale wtedy już nie będzie o czym gadać, dlatego że już się zdarzy, ta decyzja zostanie podjęta i zdecydowana. Jaki sens ma prowadzenie rozmowy niby, w którym parlament może się wypowiedzieć, jego ustawa działa, zmienia rzeczywistość, a drugi partner rozmowy, czyli Trybunał Konstytucyjny, ma siedzieć cicho i może się wypowiedzieć po 6 miesiącach, gdzie już prawdopodobnie nie będzie co zbierać, dlatego że wszystkie skutki, które miały być wywołane, nastąpią. To jest absolutnie możliwe, więc to jest sytuacja, w której możemy analizować kryzys konstytucyjności, praworządności jako zatkanie ust tym, którzy w tej rozmowie mają brać udział. Oczywiście na poziomie konstytucyjnym w tej rozmowie biorą ze sobą udział władze, głównie władza trzecia, która jest niezależna właśnie po to, żeby móc zabierać głos i recenzować władzę pierwszą i drugą. Ja myślę, że ten przykład czy podobieństwo władzy trzeciej sądowniczej do recenzenta może też wam unaocznić, o co tutaj chodzi. Jeżeli ja jestem recenzentem pracy magisterskiej i widzę, że ta praca jest zła, no to muszę mieć prawo ją wstrzymać, zablokować, postawić dwóje. To jest sytuacja, w której student jest moim rozmówcą, on przedstawia mi swoje stanowisko, przychodzi i mówi, panie profesorze, to jest praca, którą uważam za dobrą. Ja ją biorę, czytam i mówię, drogi studencie, uważam ją za złą. I możemy wejść w dyskusję i podyskutować o tym, jak ją poprawić, tak żeby ona była dobra. Ale student może na przykład, tak mi się nie zdarzyło, ale może wybrać inną strategię, na przykład może powiedzieć, a wie pan, kto jest moim tatą? I ten tata może do mnie przyjść, prawda? I możemy sobie wyobrazić, że dajmy na to, że ten tata jest szefem mafii, tak? I powie, panie Matczak, nie wiem, czy pan mnie dobrze rozumie, ale mój syn ma mieć piątkę, prawda? No i wtedy kończy się rozmowa, dlatego że ja wtedy mogę powiedzieć, oczywiście, panie szefie mafii, będzie piątka, chcę żyć, mam rodzinę, prawda? Nie chcę, żeby mi spalono domu. Pytanie jest tylko takie, czy to poprawi jakość tej pracy? Nie, nie poprawi jej. Po prostu moja wypowiedź, która już teraz nie będzie wypowiedzią krytyczną, tylko wypowiedzią chwalącą, nie zmieni rzeczywistości. Ta praca dalej będzie tak samo zła. Ale ktoś będzie zadowolony, bo swoją racjonalnością techniczną, tu wykorzystaniem taty, mafioza, doprowadzi do swojego celu. Tylko to będzie jego cel, który jemu wydaje się dobry. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to nie będzie dobry cel. I teraz, jeżeli popatrzycie na Trybunał Konstytucyjny po zmianach, czyli na tego recenzenta, który ma recenzować władzę i ponownie zdacie sobie sprawę, że nagle liczba spraw w Trybunale Konstytucyjnym spada o 90%, to znaczy co? To oczywiście może znaczyć, że wszystkie wypowiedzi parlamentu są idealne, ale raczej bardziej prawdopodobne jest to, że tutaj została zachwiana jakaś idea rozmowy. Na przykład taka, że w tym Trybunale siedzą ludzie, którzy mają dokładnie takie samo zdanie, jak ci ludzie, którzy siedzą w parlamencie. I nie ma o czym gadać, dlatego że jeżeli dokładnie się zgadzamy, no to nie mamy o czym rozmawiać. Zobaczcie, że tutaj w tej relacji komunikacyjnej zaszyte są pewne rozwiązania, które mają utrudniać zgodność myśli. Kadencja parlamentu trwa 4 lata, a kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego 9 lat. Dlaczego tak jest? No właśnie po to, żeby wprowadzać pewnego rodzaju kontradyktoryjność, tak moglibyśmy powiedzieć, na poziomie konstytucyjnym. To w pewnym sensie ma tak być, żeby po jednej stronie byli ludzie o jednych poglądach, a po drugiej stronie ludzie wybrani przez tych, którzy mają być może poglądy przeciwne. Oczywiście pod warunkiem, że to są rozsądni ludzie, którzy mają etos sędziowski i potrafią oderwać się od swoich indywidualnych preferencji, jeżeli dane rozwiązanie proponowane przez większość jest dobre. Bo jeżeli ktoś jest totalnym Trybunałem Konstytucyjnym, który uchyla wszystko, no to wtedy to nie jest też żadna rozmowa, bo to jest wykorzystanie siły do realizacji swojej agendy. Mówię o tym, żeby wyprowadzić i dojść do konkluzji, która jest moim zdaniem interesująca z perspektywy komunikacji. Jeżeli zgodzimy się co do tego, nie musicie się oczywiście z tym zgadzać, ale jeżeli zgodzimy się co do tego, że przez takie działania jak paraliż Trybunału Konstytucyjnego, jak unieważnienie wyboru legalnie wybranych sędziów, tej trójki, która miała być w Trybunale Konstytucyjnym, a która została zastąpiona przez dublerów, zmieniła się struktura dyskusji, dlatego że gdyby na przykład było tych trzech sędziów zamiast trzech dublerów, to wtedy większy byłby głos tej mniejszości, która miałaby kontrolować, czy w pewnym sensie dyskutować z większością, bo mielibyśmy trzech sędziów legalnie wybranych przez poprzednią władzę. Może sędzia Wróbel, który odszedł ze względu na presję psychiczną, który byłby dalej w Trybunale Konstytucyjnym, byłby czwarty sędzia. Być może sytuacja wtedy dotycząca odsuwania od orzekania niektórych sędziów, przecież mieliśmy takie sytuacje, że sędzia Biernat, inni sędziowie nie mogli przez pewien czas orzekać ze względu na wniosek ministra Ziobry. Czyli działo się tam bardzo dużo rzeczy, które jeszcze bardziej zmniejszały możliwość komunikacyjnego oporu ze strony Trybunału. I nagle dochodzimy do momentu, kiedy oczywiście już ten Trybunał zupełnie przestał być partnerem do dyskusji, stał się potakiwaczem. Sytuacja, w której Trybunał wydaje wyroki, które są absolutnie zgodne z wolą większości. Sytuacja, w której już nikt nawet nie idzie do niego, bo wie, że te wyroki takie będą. To jest taka sytuacja, to jest sytuacja recenzenta, który daje same szóstki bez względu na to, czy to, co dostaje, jest sensowne czy bezsensowne. Więc mamy taką sytuację, mamy pewne zachwianie transmisji, można powiedzieć, także wartości ze strony społecznej, no bo w normalnym świecie ten Trybunał mógłby blokować pewne rozwiązania, a teraz on popiera rozwiązania większości. I tak oto dochodzimy do sławetnej decyzji w sprawie aborcji, gdzie nagle ten kompromis, który był wypracowany przez wiele lat, zostaje zniszczony i to w pewnym sensie tchórzowsko, bo przecież spokojnie większość parlamentarna mogła to zrobić własnymi rękami, mogła zmienić po prostu ustawę, ale wiedziała, że to byłoby zbyt kontrowersyjne, więc wpływa wniosek do tego Trybunału Konstytucyjnego i ten Trybunał Konstytucyjny, posługując się argumentem konstytucyjnym i autorytetem Konstytucji, co w tym przypadku bardziej przypomina przemoc, stwierdza, że ustawa aborcyjna w tym zakresie, jak oni to mówią, aborcja eugeniczna jest niekonstytucyjna. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Czy to powoduje, czy możemy uznać, że to, co się stało, jest osiągnięciem pewnego rodzaju wspólnego celu, do którego doszliśmy dyskusją? Że jest to coś, co powoduje, że my jako społeczeństwo mówimy, no prowadziliśmy trudną dyskusję, wszystkie strony zostały wysłuchane, ta dyskusja była prowadzona fair, i teraz mamy nowe rozwiązanie i to jest nasz nowy kompromis. Guzik, prawda, nie ma żadnego kompromisu. Ludzie wychodzą na ulicę i mówią, to jest oszustwo. Tak? Ktoś nas oszukał. Większość z nas myśli zupełnie inaczej. I to jest moment, w którym widać dokładnie, że coś poszło nie tak z komunikacją. To jest próba narzucenia rozwiązania, które wcale nie jest traktowane przez wszystkich jako uzgodnione, jako przedyskutowane. Nie jest to takie rozwiązanie. I powoduje to niepokój społeczny. I powoduje to problemy, z którymi mamy, co do których mamy obecnie świadomość. I teraz wracając na moment do Habermasa. Więc Habermas mówi, idea rozmowy tej racjonalności komunikacyjnej, jeżeli ją przeniesiemy z poziomu prywatnego na poziom państwa, to jest wizja takiej demokracji, która jest demokracją deliberatywną. Czyli taką demokracją, w której wszystkie zachowania publiczne są oparte na wymianie poglądów i wymianie stanowisk. I teraz mamy całą masę oczywiście instytucji w takich demokracjach, które to umożliwiają. Absolutnie podstawową instytucją prawną, która to umożliwia, jest wolność słowa i wolność wypowiedzi. To właśnie z tego powodu państwa totalitarne zazwyczaj mają w swoim instrumentarium działań cenzurę, ponieważ ich celem jest zdławienie normalnej dyskusji, która się powinna w demokracji deliberatywnej toczyć. To jest bardzo interesujące, bo przecież mogłoby się wydawać, że silne państwo, które ma właściwie cały aparat przemocy po swojej stronie, mogłoby pozwolić ludziom gadać. Niby dlaczego nie? Niech sobie gadają, i tak my jesteśmy przy władzy, jeżeli ktoś będzie chciał nas z tej władzy strącić, z tego tronu, to my zrobimy z nim porządek. Ale ta władza wie, i każda władza totalitarna wie, jakie słowo jest silne. I wie, że jeżeli ludzie mają prawo słuchać zdania przeciwnego, to w pewnym momencie osiągną taki stan, w którym nie będą mogli zaakceptować tego, co widzą. I dlatego każda władza totalitarna chce kontrolować media, każda władza totalitarna chce kontrolować krytykę, każda władza totalitarna niszczy ludzi, którzy sobie z niej żartują. To jest sytuacja, która jest bardzo interesująca, w której władza totalitarna jest powiązana z pewną ciszą, z pewnego rodzaju brakiem komunikacji, brakiem przeciwnych argumentów. Każda władza totalitarna tak funkcjonuje. Co ciekawe, Hannah Arendt pisze o tym, że jedną z cech władzy totalitarnej jest dławienie wszelkiego rodzaju kreatywności i spontaniczności. Każda władza totalitarna to robi. Ma być jedność myśli, ma być jedność ubioru. Popatrzcie na Koreę Północną. Popatrzcie na takie kraje, w których zakazane jest słuchanie muzyki. Prawda? Uprawianie sztuki w sposób, który jest wywrotowy. W Polsce też tak było, w PRL-u, gdzie jazz był traktowany jako muzyka wywrotowa. To jest przecież śmieszne, wręcz można powiedzieć. Po jednej stronie jest potężne państwo, które ma wszelki, jak powiedziałem, aparat przemocy i boi się jazzu, albo boi się spontaniczności, kreatywności. Ale każdy system totalitarny tak działa. Dlatego, że ta ludzka twórczość, kreatywność, ocena sytuacji ma niezwykłą moc. I ludzie, nawet jeżeli ich się zniechęci, zastraszy, to będą się komunikować. I będzie tak, że ostatecznie książki będą pokonywały totalitaryzmy. Na pewno jest tak, że zniewolony umysł Miłosza, który nie był u nas dopuszczany, był w drugim obiegu, był w podziemiu, miał jakiś wpływ na to, jak myśleliśmy o tym, co się w Polsce dzieje. Mówi się, że książką, która pokonała Związek Radziecki, był Archipelag Gułag Sołżenicyna. Dlatego, że, czyli słowo, papier, które pokonało wielkie imperium, dlatego, że nagle ludzie zobaczyli, jak naprawdę ono działa, jak naprawdę jest niemoralne, jak jest nieetyczne. Więc to jest bardzo interesujące, że to słowo ma jakąś taką moc, tak funkcjonuje. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w ostatnich 8 latach znowu nasza władza tak bardzo wielką wagę przywiązywała do mediów publicznych, kontroli mediów publicznych, do tego, żeby one były absolutnie zgodne z myślą większości, żeby, broń Boże, nie krytykowały tej większości. Dlaczego próbowała odbierać koncesje podmiotom, które były mediami niezależnymi, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Żeby była cisza, albo żeby były tylko oklaski. Żeby była tylko zgoda co do tego, że lider, który w tym momencie sam tworzy wizję, narzuca tę wizję innym, ma rację. To jest sytuacja, w której totalitaryzm jest kompletną zgodą co do celów, które wybrał lider, bez względu na to, czy te cele są dobre dla tych, którymi ten lider rządzi. A demokracja jest ciągłą kakofonią, dyskusją, co do tego, co jest dla nas dobre. Dlatego tak ważne są w niej takie instytucje jak opozycja, która ma mieć możliwość dyskusji z rządem i wytykać mu błędy. Dlatego tak ważną rolą są niezależne media, które nie bez przyczyny są nazywane czwartą władzą, i dziennikarze śledczy, którzy mogą ujawniać afery, po to, żebyśmy my, jako ludzie biorący udział w tej dyskusji, mieli pełną wiedzę, kiedy przyjdzie do tej dyskusji, którą podejmujemy co 4 lata, czyli dyskusji co do tego, kto ma nami rządzić. Jeżeli przez 4 lata nie będziemy mieli informacji rzetelnej, która może się pojawić tylko w nieskrępowanej komunikacji, czy rząd działa dobrze, czy rząd działa źle, to nie będziemy mogli my wziąć udziału w dyskusji, która nazywa się kampania wyborcza, i w dyskusji, która nazywa się wybory, gdzie też mamy prawo głosu, gdzie mówimy, kto ma nami rządzić. Jeżeli cały ten proces komunikacyjny się zakłóci, czyli będziemy mieli sytuację, w której nie ma trzeciej władzy, która może krytykować parlament, większość, czyli nie mamy niezależnego trybunału, nie mamy niezależnego sądownictwa. Nie mamy czwartej władzy, która może krytykować władzę polityczną, czyli nie mamy wolnych mediów. Nie mamy wolności słowa, dlatego że na przykład mamy elementy cenzury i tylko jedna wizja świata jest promowana, a inna nie. Nie mamy uczciwej kampanii wyborczej, w której dostęp do kanałów komunikacji jest równy. Zwróćcie uwagę, dlaczego polskie prawo i nie tylko polskie prawo tak bardzo dba o tak zwaną równość broni w kampanii wyborczej, gdzie przewiduje, ile pieniędzy można wydać, między innymi na komunikację przecież, na billboardy, na reklamy, jaki powinien być udział w debatach, on powinien być równy, jaki powinien być dostęp do mediów publicznych. To wszystko ma u swojego podłoża przekonanie, że dyskusję prawdziwą mogą prowadzić tylko równi partnerzy, którzy siebie się nie boją, którzy nie są zastraszani i którzy mają równie dobre możliwości komunikacji. Jeżeli ten schemat komunikacyjny jest zakłócony, no to wtedy zaczyna się dziać coś złego. Co to jest to coś złego? To znaczy ktoś uzyskuje przewagę i zaczyna narzucać większości swoje cele przy pomocy racjonalności technicznej. I teraz ktoś może powiedzieć, no ale co w tym złego? Może to jest jakiś naprawdę mądry człowiek? Może to jest przywódca narodu, który widzi więcej, widzi bardziej? Po co, mówią krytycy demokracji, pozwolić ludowi decydować o sprawach najważniejszych? Może jednak ktoś ma, będziemy mieli nowego Napoleona, nowego Aleksandra Wielkiego, który wyznaczy nam te cele lepiej niż my byśmy wyznaczyli. Otóż my wiemy współcześnie coś, co potwierdza historia, że każdego z nas cechuje tak zwana ograniczona racjonalność. To znaczy mamy, nawet jeżeli jesteśmy bardzo mądrzy, to nasze doświadczenia wcześniejsze, zdobyta wiedza, różnego rodzaju uprzedzenia, stereotypy powodują, że mamy tendencję, każdy z nas ma taką tendencję, do widzenia tunelowego. To znaczy pewne rzeczy dostrzegamy, innych nie dostrzegamy. Pewne rzeczy są dla nas ważniejsze, inne są mniej ważne. I nawet jeżeli próbujemy ten nasz umysł rozszerzać, być otwartym i tak dalej, to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ta ograniczona racjonalność, która jest faktem psychologicznym, powoduje, że jeżeli ktoś poprzez doświadczenia zraził się do jakiejś formy rządów, to będzie miał tendencję do tego, żeby tę formę rządów krytykować albo nawet ją unicestwiać. Jeżeli ktoś został ukształtowany w środowisku, które miało preferencje dla jakiejś wizji społeczeństwa, no to będzie miał preferencje do tego, żeby tę wizję społeczeństwa promować. Przykład, toczyła się taka bardzo ciekawa dyskusja na temat poglądów naszego papieża Jana Pawła II na ideologie lewicowe, które się pojawiały w Kościele, w szczególności w Ameryce Południowej. Prawda? Mamy tam do czynienia z pewnego rodzaju ruchami teologicznymi, mieliśmy do czynienia z ruchami teologicznymi i kościelnymi, które były bardzo mocno nastawione na równość społeczną, na szerzenie idei, które mają swoje źródło w socjalizmie, które absolutnie nie są złe, troski o biednych, na przykład tego, że Kościół powinien być bardziej ukierunkowany na zagadnienia związane z troską o tych najuboższych. Fakt, że Jan Paweł II był wychowany w państwie komunistycznym, które także było oparte na takich ideach, oczywiście wykrzywionych w sposób nieraz niewiarygodny, jest wskazywany jako źródło jego niechęci do tej wizji, która przecież sama w sobie nie była zła. Czyli mamy sytuację, w której lider, no bo przecież papież jest liderem też jakiejś organizacji, ze względu na swoje doświadczenia dzieciństwa, młodości, pewne uprzedzenie do konkretnego ustroju, w którym się wychował, który tam się zezłośliwił w pewnym sensie, być może nawet ze słusznych idei przeszedł w kierunku czegoś, co jest zupełnie absurdalne, nagle nastawia jego jako osobę, która jest głową pewnej organizacji, na takie właśnie tunelowe myślenie. Otwartość dobra, socjalizm zły. Chociaż wcale w tym przypadku te wizje nie były takie złe. To pokazuje przykład, że jeżeli nie ma dyskusji, nie ma otwartości, to organizacja, która się opiera na jednym człowieku, najczęściej przegrywa selekcję, przegrywa walkę konkurencyjną. Możecie o tym się dowiedzieć nie tylko na poziomie, analizując kwestie państwowe, ale także na poziomie zarządzania organizacją, zarządzania firmą. Są takie firmy, które są zarządzane poprzez tyranów i okazuje się, badania pokazują, że one sobie słabiej radzą niż firmy, które są bardziej demokratyczne. Jest takie twierdzenie, które jest potwierdzone badaniami, że jednym z najważniejszych czynników sukcesu organizacji, zespołów różnych, jest coś, co się nazywa psychologicznym bezpieczeństwem. Opiera się ono na tym, że nikt się nie boi zabrać głosu i skrytykować, jeżeli sytuacja jest zła czy idzie w złym kierunku. Są badania, które pokazują, że bardzo dużo błędów medycznych, których można by było uniknąć, popełnia się w strukturach w szpitalach, gdzie mamy grupę liderów albo jednego lidera, nie wiem, wybitnego chirurga, wybitnego lekarza i młodszych lekarzy albo pielęgniarki, które w sytuacji, kiedy zostaje popełniony błąd, najczęściej zeznają, że miały świadomość tego, że ten błąd będzie popełniony, że widziały, że sprawy zmierzają w kierunku błędu, ale ze względu na strukturę psychologiczną tej organizacji bały się skrytykować tego lidera. A więc sytuacja, w której on podejmował decyzje w swojej ograniczonej racjonalności, były złe, a brak kultury krytyki w tej organizacji spowodował, że nie poprawiono tego błędu, mimo że można było to zrobić. Są badania bardzo ciekawe, które pokazują, że wybitni młodzi naukowcy, którzy są w małych ośrodkach akademickich, kiedy nagle ze względu na swój awans i sukces przenoszą się do bardzo prestiżowych ośrodków. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, nasz wybitny jakiś doktor adiunkt z Uniwersytetu Warszawskiego nagle dostaje propozycję pracy na Harvardzie. No to jest ewidentnie awans. Każdy z nas by powiedział, fantastyczny pomysł. Okazuje się, że badania takie podłużne, które badają karierę tych ludzi w czasie, pokazują, że bardzo często po takim przejściu ta kariera upada i ona nie idzie już w tym kierunku tak bardzo dynamicznie, jak szła wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek był na tyle dobry, że był liderem w swojej małym miejscu, czyli w swoim uniwersytecie, gdzie mógł swobodnie prowadzić badania w wybranym przez siebie kierunku, gdzie mógł tworzyć sobie zespół tak, jak chciał, a nagle trafia do pokoju, w którym siedzi on i trzech noblistów z jego dziedziny na przykład, którzy mówią, panie kolego, może i to, co pan robi, jest nawet ciekawe, ale jednak ja uważam, a ja jestem noblistą, więc wiem, że pan powinien badać to, co ja, bo ja jestem tu ważniejszy, wie pan. I wtedy ten człowiek nagle traci tę swoją możliwość kreatywności, wyjścia, pójścia dalej, dlatego że musi się włączyć w realizację, która nie jest oparta oczywiście na dyskusji, bo on nie może powiedzieć, panie noblisto, pan głupoty opowiada, ja będę robił to, co do tej pory robię. Tak się nie da w tej strukturze, bo nie ma tam bezpiecznej, psychologicznego bezpieczeństwa i możliwości krytyki. Nie wiem, czy słyszeliście, że ostatnio pani profesor, która dostała Nobla z ekonomii, wyraźnie powiedziała, że był moment, w którym miała być już wyrzucona ze swojego uniwersytetu, dlatego że nikt nie chciał już finansować jej badań. Ale ona była na tyle twarda, że je prowadziła dalej i skończyło się to Noblem. Zobaczcie, ile trzeba mieć odwagi i pewności siebie, żeby jednak przetrwać tę sytuację, w której wszyscy ci mówią, że jest nie tak, nie tak, nie tak, że masz robić coś innego, a ty trwasz w tym. To wymaga od ciebie przede wszystkim siły woli, odwagi, ale nie wszyscy ją mają. Więc poleca się, ażeby w firmach otwierać przestrzenie otwartej krytyki. Tak, żeby ktoś, kto pracuje na dole, mógł skrytykować szefa albo powiedzieć mu, panie szefie, to jest zrobione źle. I to poprawia skuteczność całej organizacji. Tak samo jest na poziomie państwa. Państwo totalitarne zawsze kończy się w tym bunkrze, który został pokazany w filmie Upadek o Hitlerze. Tak? Nagle w pewnym momencie jest się panem całego świata i nie słucha się już nikogo, dlatego że sukcesy, które się odniosło, powodują, że człowiek jest przekonany, że zawsze one będą odnoszone, a później nagle, ponieważ człowiek jest otoczony przez samych klakierów, którzy nie krytykują i nie rozważają, czyli nie działają jakąś taką siłą umysłu zbiorowego, nagle ten człowiek podejmuje coraz gorsze decyzje i w końcu przegrywa. I to jest pewna prawidłowość, która nie jest, to jest prawidłowość, a nie przypadek. Po prostu stare przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna, działa także tutaj. Jeżeli jest wymiana myśli, jeżeli jest próba krytyki stanowisk, to wtedy jest większa szansa na to, że osiągnie się rozwiązanie prawidłowe. I prawnicy to wiedzą najlepiej. Wizja Habermasa, otwartej dyskusji, która kształtuje cele, która pozwala dojść do prawdy, która pozwala ustalić to, co najważniejsze, jest przecież widoczna na przykład w naszych procesach karnych. Nie bez przyczyny mamy przekonanie, że tylko taki proces jest sprawiedliwy, w którym jest i oskarżyciel, i obrońca, którzy według zasady przeciwnych argumentów trochę zachowują się tak, jak gdyby byli dwiema półkulami mózgu sędziego, bo sędzia także może mieć ograniczoną racjonalność, może mieć różnego rodzaju uprzedzenia, może mieć przekonania, więc sytuacja, kiedy ma dwóch profesjonalnych pełnomocników, jeden przedstawia stanowisko na rzecz winy i wnioskuje o karę, a drugi przedstawia argumenty przeciwko temu, to w tym zderzeniu argumentów, które też przecież, jak wiecie, procesowo jest tak ułożona, żeby to była równość broni, żeby można było składać wnioski z jednej i z drugiej strony, żeby można było pilnować tego, żeby ta równość występowała. Między innymi dlatego brak obrońcy w procesie może być oczywiście problemem i doświadczenie uczy nas, że brak obrońcy, który był na przykład widoczny w procesach tak zwanych czarownic z Salem, powoduje tragiczne skutki, dlatego że nie ma tej kontradyktoryjności, nie ma tej wymiany argumentów i wtedy bardzo trudno jest do prawdy dojść. Wiedzą o tym nawet ludzie w tej organizacji, która jest kierowana przez króla, cesarza i pana, czyli w Kościele katolickim, jak jest prowadzony proces kanonizacyjny, w którym jest postulator i jest też ktoś, kogo nazywamy adwokatem diabła, kto przedstawia argumenty przeciwne. W przekonaniu, że tylko w tej dyskusji, w której są dwie strony, możemy dojść do prawdy. A jeżeli będziemy tylko sobie potakiwać, no to wtedy najczęściej popełnimy błąd. Więc jak widzicie, to jest sytuacja, w której wizja języka, wizja komunikacji, tego w jaki sposób język funkcjonuje, przeniesiona na poziom publiczny, pokazuje nam, dlaczego ważne są takie procesy, jak, czy takie instytucje jak podział i równowaga władz, jak systemy checks and balances, czyli właśnie sytuacje, w której istnieje władza i istnieją instytucje, które tę władzę kontrolują i mogą ją skrytykować, mogą ją zrecenzować. I jak groźna jest sytuacja, w której władca osiąga taką niezależność, że już się nikogo nie musi obawiać. Spójrzcie też na to, że bardzo często ta możliwość prowadzenia takiej rozmowy i takiej krytyki zależy od, można powiedzieć, osobistych cech tych ludzi, którzy są wybierani na stanowiska. Dla mnie na przykład bardzo ciekawe było porównanie ludzi, których wybiera na stanowiska sędziowskie Prawo i Sprawiedliwość w Polsce i ludzi, których wybiera na stanowiska sędziowskie Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że są ludzie, na przykład Kim Szepele, która analizuje nowe autorytaryzmy, która analizuje i Węgry, i Polskę, i Stany Zjednoczone. Jest zresztą bardzo ciekawy wywiad z Kim Szepele w Ostatniej Polityce. Zachęcam was bardzo, żeby to przeczytać. Kim Szepele mówi, że jest jakieś podobieństwo pomiędzy podejściem Trumpa, Kaczyńskiego i Orbana. To jest właśnie to podejście, które polega na tym, żeby na przykład walczyć z trzecią władzą, walczyć z mediami, przedstawiać sędziów jako wrogów ludu, przedstawiać dziennikarzy jako wrogów ludu i tak dalej. Ale jednak kultura, można powiedzieć, organizacyjna, powiedzmy, Polski i Stanów Zjednoczonych jest inna, bo u nas do Trybunału Konstytucyjnego powoływało Prawo i Sprawiedliwość osoby, które były absolutnie ideologicznie i politycznie zgodne z wizją tego, co robi na przykład Kaczyński. I podobnie robił Trump, to było ciekawe. Wybierał oczywiście sędziów, co do których mógł mieć przekonanie, że są konserwatywni. Ale jak porównacie sobie te osoby, to na przykład u nas powoływano ludzi, którzy najczęściej byli albo nieznani ze swojej aktywności w życiu publicznym, albo byli właśnie bardzo znani ze względu na tę taką całkowitą zgodność polityczną. Mówię tutaj na przykład o Krystynie Pawłowicz czy Stanisławie Piotrowiczu, którzy w ogóle byli politykami przed momentem. Trump powoływał ludzi, których uznawał za jakoś zgodnych ze swoją wizją świata taką konserwatywną. Na przykład powołał sędziego Gorsucha, ale była to postać bardzo znana. Jak posłuchacie sobie wywiadów czy tych przesłuchań, które Gorsuch przechodził, to właściwie jak na niego popatrzycie i posłuchacie, zobaczycie, jaki to jest człowiek, z jakim charakterem, to sobie wyobrazicie, że on by mógł być prezydentem Stanów Zjednoczonych, a będzie sędzią Sądu Najwyższego. Co to znaczy, że tam, żeby być w Sądzie Najwyższym, szuka się ludzi, którzy mogą charakterologicznie, charyzmatycznie być przeciwnikiem i kimś, kto może dyskutować z politykiem. To jest bardzo ważne. Takim sędzią był na przykład Scalia, który był oczywiście bardzo konserwatywnym człowiekiem, ale był mistrzem retorycznym. Potrafił komunikować się lepiej niż jeden prezydent Stanów Zjednoczonych. To daje możliwość pewnego rodzaju dyskusji. I to powoduje, że ci ludzie później, kiedy już zostali wybrani, zachowują się inaczej. W Polsce, jak mówię, jest pełna zgodność tych ludzi, którzy zostali wybrani z władzą polityczną, czyli właściwie Trybunał Konstytucyjny zamienia się w klakiera, który mówi, dobrze robisz, świetnie robisz, a jeżeli ewentualnie ktoś by powiedział, że robisz źle, to my go przekonamy, że robisz dobrze. Na przykład gdyby Unia Europejska chciała ci powiedzieć, że robisz źle, to my powiemy, że ona nie ma prawa tego powiedzieć, bo jest jej prawo niezgodne z naszą konstytucją. A co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Trump powołuje trzech sędziów konserwatywnych, jest przekonany, że w tym momencie w ogóle wszystko jest załatwione. Następnie zostaje oskarżony w różnych postępowaniach, jak wiecie, karnych i między innymi żąda się od niego wydania dokumentów. On idzie do tego Sądu Najwyższego i mówi, Sądzie Najwyższy, przecież ja dużą część z was wybrałem. Proszę tutaj orzeknijcie, że ja nie muszę tych dokumentów ujawniać. I co dostaje? Dostaje wyrok 9-0, że musi. Tak? Dostaje wyrok 9-0, że musi. W tym oczywiście ta trójka, którą wybrał, też mówi, że musisz. Bo to na tym polega demokracja. To, że ty mnie wybrałeś, to nie znaczy, że jestem wobec ciebie lojalny. Ja pilnuję czegoś ważniejszego, pilnuję dobra wspólnego i w naszej dyskusji ty powiedziałeś swoje, ja powiedziałem swoje, jesteśmy partnerami równymi, moje przeważa, bo tak mówi konstytucja. Jak ja powiem jako sędzia, że nie możesz tego zrobić, to nie możesz tego zrobić. Ale oczywiście, jeżeli ja jako sędzia zacznę nadużywać tego i zacznę opowiadać głupoty, zacznę mówić o rzeczach, które w ogóle nie mają umocowania i ludzie, którzy prowadzą dyskusje na temat spraw konstytucyjnych, w tym profesorowie, dziennikarze, będą z kolei krytykowali trzecią władzę. A zdarzały się takie sytuacje, że władza trzecia była krytykowana za tak zwany aktywizm sędziowski, za pójście zbyt daleko, zbyt polityczne zaangażowanie. I ta trzecia władza także będzie głucha na krytykę, tak jak jest nieraz pierwsza władza, to będzie takie samo zło. Czyli tutaj jest potrzebna otwartość na dyskusję i na deliberację, na szczerą rozmowę z obu stron, bo jeżeli jej nie ma, to wtedy wszystko upada. To moim zdaniem jest dosyć istotne, żeby to rozumieć, bo wiecie, mamy często takie przekonanie i wydaje mi się, że w tym kryzysie, który Polskę dotknął w ostatnich 8 latach, też było takie przekonanie. Ktoś wychodzi i mówi, no mamy już faszyzm, prawda? Inny mówi, nie przesadzaj, no przecież nie ma czołgów na ulicach. Oczywiście, że nie ma czołgów na ulicach. Ale rozmontowywanie demokracji i praworządności odbywa się nie rewolucyjnie, tylko odbywa się ewolucyjnie. I my wiemy jako prawnicy, i wy musicie wiedzieć jako prawnicy, że jeżeli ktoś zaczyna majstrować przy tych systemach checks and balances, które są właśnie po to, żeby mogła toczyć się otwarta dyskusja, żeby mogła się toczyć wyraźna krytyka, żeby ta krytyka była słyszalna publicznie, czyli jeżeli ktoś na początku swojej władzy zaczyna zabierać się za sądy, za sąd konstytucyjny i za media, to jest naprawdę bardzo zły znak. To jest znak, który może się wydawać, no nie wiem, nawet nieraz niewinny, bo wtedy nie ma czołgów na ulicach. Ale to jest znak, który ma zdemontować struktury komunikacyjne, które umożliwiają krytykę. A jak je się zdemontuje, to wtedy będzie słyszalny tylko jeden głos. A jak będzie słyszalny ten jeden głos, to ta racjonalność ograniczona tego jednego głosu będzie o wszystkim decydowała. I wtedy może się okazać, że już nie ma instytucji, które mogą skutecznie słowem zablokować takie działanie. I wtedy trzeba wychodzić na ulicę. A nieraz może się nie dać wychodzić na ulicę, bo ktoś może zabronić nawet zgromadzeń. I są takie totalitaryzmy, które oczywiście to robiły, które mogą zabronić organizacji partii politycznych. I były takie, które to robiły. Jakiekolwiek struktury, które umożliwiają coś, co my po angielsku nazywa się advocacy, czyli występowanie publiczne za jakimś stanowiskiem, są rozmontowywane przez państwo totalitarne. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że totalitaryzm zaczyna się od rozmontowywania struktur komunikacyjnych, co jest bardzo zaskakujące, a kończy się oczywiście czołgami i obozami koncentracyjnymi, bo może do tego doprowadzić ostatecznie, bo w pewnym momencie już nie ma jak pozwalać ludziom, znaczy kazać ludziom się zamknąć, jak poprzez to, że się ich zabija. No po prostu do tego doprowadza ostatecznie totalitaryzm. Już nie da się uciszyć inaczej, trzeba po prostu człowieka zabić. I takie sytuacje mają miejsce w reżimach, które wcale być może nie są takie tragiczne jak reżim nazistowski. W Argentynie, w której nagle cała grupa ludzi, tysiące ludzi znika, nie wiadomo co się z nimi dzieje, dlatego że występowali przeciwko rządowi. W Polsce, w której wystarczy, że ksiądz Popiełuszko głosi kazania, nie walczy z nikim, nie wyciąga karabinu, do nikogo nie strzela, głosi kazania, czyli mówi słowem i zostaje zabity. Czyli sytuacja, to jest bardzo dla mnie zawsze fascynujące, dlaczego system totalitarny boi się tak bardzo słowa. To znaczy, że słowo musi być potężne. I jest, rzeczywiście jest. Właściwie prowadzona dyskusja w społeczeństwie może doprowadzić do tego, że jesteśmy jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, w którym różne spostrzeżenia, różne spojrzenia, różnego rodzaju wizje świata są możliwe do pogodzenia. I Habermas zamyka to w takiej figurze, to swoje myślenie o wadze komunikacji, w życiu publicznym, o dyskusji, o deliberacji, o demokracji jako pewnej dyskusji, tak zwaną konstrukcją idealnej sytuacji mowy. Idealna sytuacja mowy to jest pewnego rodzaju, jak sama nazwa wskazuje, ideał. To znaczy to jest pewna idealna rozmowa, czy warunki idealnej rozmowy, które można zastosować zarówno do rodziny, jak i do organizacji, przedsiębiorstwa, jak i do państwa. I generalnie Habermas mówi nam, jeżeli wasza deliberacja, wasza dyskusja, wasza rozmowa spełnia te warunki tej idealnej sytuacji mowy, zaraz o nich powiemy, jakie one są, to wtedy dzieje się pewna magia. To znaczy ta magia polega na tym, że wy, mimo że przychodzicie z różnymi poglądami, konfliktami, z różnymi stanowiskami, poddajecie się pewnej procedurze dyskusji, i uzgadniacie, że jeżeli ta procedura dyskusji doprowadzi do ustalenia jakiegoś celu, to będziecie ten cel wspólnie realizować. Żeby to nie było takie abstrakcyjne, wyobraźcie sobie coś, co Bruce Ackerman nazywa momentem konstytucyjnym. Mamy sytuację po wojnie, po rewolucji, po przewrocie. W Polsce była taka sytuacja w roku 89 po upadku komunizmu, gdzie nagle jest społeczeństwo, tak jak społeczeństwo polskie, które przecież też jest różnorodne, tam były partie prawicowe, lewicowe, różne, także partia przyjaciół piwa. I nagle powstaje pytanie, jak my mamy dalej żyć? No bo już stary porządek upadł, komunizm upadł, więc trzeba ustalić, jak mamy dalej żyć. I moment konstytucyjny to jest moment, w którym my się spotykamy i decydujemy o tym, jakie mamy realizować cele. Dokumentem, w którym te cele zapisujemy, jest konstytucja. Czyli ten proces, który do tego doprowadza, jest długim procesem komunikacyjnym. On się nie zaczął wtedy, kiedy ludzie głosowali nad konstytucją. On się nawet nie zaczął wtedy, kiedy była powołana Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Kto wie, czy on się nie zaczął w momencie, kiedy Miłosz opublikował swój zniewolony umysł. Bo gdzieś ta dyskusja dotycząca tego, jak ma wyglądać wolna Polska, jak ma wyglądać demokratyczna Polska, wtedy też się toczyła. I w pewnym momencie, kiedy ona się dotoczy i kiedy mamy poczucie, że zabraliśmy głos wszyscy, nagle ustalamy i wpisujemy w ważnym akcie prawnym, jakim jest konstytucja, to, że dla nas wszystkich jest ważna wolność, dla nas wszystkich jest ważna proporcjonalność działania władzy publicznej, równość, że dla nas wszystkich ważne jest to, żeby państwo było oparte nie tylko na gospodarce rynkowej, ale na społecznej gospodarce rynkowej, a więc żeby ważyło potrzeby tych, którzy są bardziej liberalni i tych, którzy są bardziej prospołeczni i tak dalej, i tak dalej. Habermas mówi, że ten proces to jest proces dyskusji, który doprowadza do ustalenia celów. Dlaczego on jest ważny? Bo jeżeli my w tej dyskusji ustalimy te cele, to nie będzie sytuacja, w której ktoś nam te cele narzuci. A ponieważ ustalimy to w otwartej dyskusji wszyscy, jest większe prawdopodobieństwo, że to będą cele słuszne. Bo gdy porówna się to z sytuacją, w której przychodzi jeden człowiek i mówi, ja chcę robić to, bo uważam to za dobre, to ze względu na jego ograniczoną racjonalność, na jego uprzedzenia, jest większe ryzyko, że to będą cele złe. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby ta dyskusja toczyła się na tych warunkach idealnej sytuacji mowy, a więc tak, ażeby można było transparentnie, deliberatywnie wypracować to rozwiązanie wspólne. I znowu wracam do naszej sytuacji. Wybaczcie, że ja to robię, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że nie robię tego ze względów jakichś politycznych, tylko żeby wam to zilustrować tym, co się dzieje. Zobaczcie, jak była na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości traktowana nasza konstytucja, która została uchwalona legalnie, która została przyjęta w referendum. Ona była odzierana ze swojego statusu, była nazywana postkomunistyczną, była traktowana jako skrawek papieru, nieznaczący nic. W rozumieniu Habermasa to jest pogarda wobec naszych wspólnych ustaleń. To jest pogarda wobec celu, który wspólnie naprawdę niemałym wysiłkiem ustaliliśmy, bo to nie było łatwe. Czyli to jest sytuacja, w której ktoś na samym początku przychodzi i mówi, może jako wspólnota ustaliliśmy sobie jakieś cele, które chcemy realizować, ale mnie się one nie podobają i ja chcę, żeby one były inne. A nie mam legitymacji, bo przecież ta wygrana w roku 2015 nie była wygraną, która umożliwiłaby uzyskanie większości konstytucyjnej. Więc nie dała możliwości zmiany tych celów, które chcemy osiągnąć. To nie jest przypadek, że te cele zostały zaatakowane i że zostały jednocześnie zaatakowane struktury komunikacyjne, takie jak Trybunał, sądy i media, które umożliwiają ujawnienie tego, że to zostało zaatakowane i normalną dyskusję na temat tego, że to działanie jest złe. I tylko dzięki temu, że współcześnie jest bardzo trudno zamknąć wszystkie kanały komunikacyjne, bo nawet jak się odbierze koncesję TVN, to nie da się zamknąć Facebooka tak łatwo, nie da się zamknąć Instagrama, nie da się zamknąć Twittera i tam ludzie jednak ciągle prowadzą dyskusję. Ponieważ są jeszcze jakieś, były jakieś niezależne kanały komunikacyjne, ta dyskusja się toczyła i doprowadziła do tego, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, ale w wielu miejscach ta dyskusja została tak stłamszona, że ten, kto raz uzyskał władzę, już nigdy jej nie oddał. Dlatego właśnie, że brak dyskusji, brak deliberacji do tego prowadzi. Przejdźmy sobie w związku z tym na koniec przez te założenia, które tutaj cały czas się przewijały, ale potraktujmy je jako podsumowanie tej naszej dyskusji. To znaczy, co musi spełniać, jakie warunki musi spełniać dyskusja, deliberacja, rozmowa na każdym poziomie organizacyjnym, rodziny, przedsiębiorstwa, państwa, ażeby ona mogła doprowadzać do wypracowywania wspólnych celów, które nie budzą konfliktu, które raczej powodują, że ludzie współpracują ze sobą, bo mają jakieś poczucie współuczestniczenia. Mamy w Polsce bardzo stare powiedzenie, nic o nas bez nas. Ono także ma wymiar komunikacyjny. Chcemy być częścią tej rozmowy, chcemy być częścią dyskusji i wtedy, nawet jeżeli to, co zostaje ostatecznie uchwalone, nie jest do końca po naszej myśli, to uznajemy, że to jest coś, o czym zdecydowała wspólnota. Tak, wyobraźcie sobie na przykład, że jesteście społeczeństwem, które ląduje na bezludnej wyspie i przyjmujecie jakąś procedurę decyzji dotyczącej tego, co zrobić. Dajmy na to, jest pewna grupa ludzi, którzy uważają, że trzeba zostać i tu się osiedlić i druga, która widzi niedaleką wyspę, która jej się wydaje lepsza i trzeba tam się przeprawić. Znowu problem do rozwiązania, tak jak problem, gdzie pojechać na wakacje, jaki podatek nałożyć albo jak ma być regulowana aborcja. I znowu różne poglądy. I teraz wyobraźcie sobie, że ta grupa, w której jesteście, przyjmuje sprawiedliwą procedurę ustalenia tego, co mamy robić. Na przykład głosowanie, w którym każdy ma jeden głos. I nawet jeżeli uważacie, że powinniście zostać na tej wyspie, to jeżeli większość decyduje, że trzeba przepłynąć, to jeżeli jesteście ludźmi, którzy wybrali tę procedurę i zgodzili się na nią, godzicie się na to. I nie kwestionujecie i nie podważacie tego, co zostało ustalone, tylko uważacie, że to była procedura, w której mogliście się wypowiedzieć, ale większość zdecydowała inaczej. Natomiast jeżeli będziecie wiedzieli, że to głosowanie nie było fair, że ktoś był przekupiony, zastraszony, no to wtedy macie naturalną potrzebę, żeby buntować się przeciwko takiej decyzji. Czyli jeżeli bierzecie udział w procedurze fair, wtedy to zapewnia większy poziom spokoju społecznego, a jeżeli procedura jest nie fair, to wtedy macie poczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwości i ją atakujecie. Jaka w związku z tym jest ta procedura fair, o której mówi Habermas? Więc Habermas mówi, że pierwszym warunkiem idealnej sytuacji mowy jest warunek następujący. Każdy podmiot, który ma kompetencje do zabierania głosu, musi mieć dozwolony udział w tej dyskusji. Co to znaczy? Co to znaczy każdy podmiot, który ma możliwość czy kompetencje do zabrania głosu? W każdej wspólnocie to może być inna grupa osób. W każdej wspólnocie to może być inna kompetencja do zabrania głosu. W rodzinie wystarczy, że jesteś członkiem rodziny i masz i umiesz mówić albo umiesz się komunikować. Na poziomie państwa wystarczy, że jesteś obywatelem, ale już kompetencja mówienia wcale nie musi się ograniczać do tego, że umiesz mówić. Bo co z tego, że jesteś jednostką, która może mówić, jeżeli nie masz dostępu do mediów, nie masz możliwości komunikacji tego tak, żeby inni usłyszeli, bo nikt cię nie chce publikować, bo jesteś poddawany cenzurze, nie jesteś zapraszany do mediów, nie masz możliwości założenia stowarzyszenia, nie masz możliwości prowadzenia, organizowania zgromadzeń, nie możesz wzmocnić swojego przekazu. Więc wszystkie te elementy, które umożliwiają udział w debacie publicznej, składają się na kompetencje. Więc naruszeniem tego pierwszego warunku będzie najprostsze pozbawienie głosu, czyli to, że pewna grupa społeczna nie może głosować. Tak było wtedy, kiedy kobiety nie miały prawa głosu, a mogli głosować mężczyźni, albo wtedy, kiedy czarni nie mogli głosować, a biali mogli. To jest ewidentnie sytuacja, która narusza ten pierwszy warunek. Ale także sytuacja, w której nie wszyscy mają możliwość uczestniczenia na równych warunkach z tą samą kompetencją, czyli z tą samą słyszalnością, możemy powiedzieć, bo nie mają dostępu do mediów, bo one nie są pluralistyczne, bo nie mają możliwości dostępu do prasy, to także jest sytuacja, która narusza pierwszy warunek. Drugi warunek, i ten warunek jest podzielony na trzy takie elementy A, B i C. Każdy może kwestionować albo przedstawić jakiekolwiek twierdzenie. Czyli nie ma tematów tabu i nie ma cenzury. Czyli nie tylko każdy może brać udział, nie tylko każdy taką samą kompetencją, ale nie ma tematów tabu. To znaczy, jeżeli ja chcę skrytykować władcę, to mogę to zrobić. Co więcej, jeżeli chcę władcę wyśmiać i ośmieszyć, to mogę to zrobić. Jeżeli chcę nazwać władcę debilem, to mogę to zrobić. Tak? Takim wyrazem takiej pełnej właściwie wolności słowa jest oczywiście wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ona jest niemal świętością. Jest tak ważnym warunkiem, między innymi dlatego, że tam akurat, moim zdaniem, jest pełne zrozumienie, jakie ona ma znaczenie. Zwróćcie uwagę na to, że zmiany technologiczne i społeczne, których doświadczamy współcześnie, powodują, że coraz więcej młodych ludzi uważa, że ta wolność słowa to nie jest wcale taka bardzo duża wartościowa wartość, bo doświadczają masy hejtu, doświadczają mowy nienawiści i nie widzą tak naprawdę pozytywnych skutków korzystania z wolności wypowiedzi, czyli tych, o których mówi Habermas, przedstawianie innego punktu widzenia, konfrontowania się do liberacji, tylko postrzegają wolność słowa jako przyzwolenie na przemoc. To jest bardzo poważny problem, z którym na pewno wasze pokolenie prawników, sędziów będzie się coraz częściej spotykało. Jak dalece sięga wolność słowa, a jednocześnie jak dalece sięga potrzeba ochrony przed cierpieniem, które słowo powoduje. To jest bardzo trudny problem, dlatego że będzie coraz większa tendencja, żeby zamykać usta ludziom, ponieważ ich słowa będą powodowały cierpienie społeczeństwu, które stanie się coraz bardziej wrażliwe na obelgi, na hejt, a z drugiej strony to będzie zmniejszało przestrzeń wolności wypowiedzi. Bardzo trudno będzie zdecydować, gdzie kończy się wolność wypowiedzi, zaczyna się mowa nienawiści. To będzie jedno z wyzwań, które będziemy mieli przed nami jako prawnicy. Warunek 2b. Każdy może wprowadzić jakiekolwiek twierdzenie do dyskusji. Przepraszam, trochę pomyliłem. Pierwszy warunek 2a mówi, każdy może kwestionować jakiekolwiek stanowisko czy jakiekolwiek twierdzenie. Warunek 2b mówi, każdy może skrytykować każde stanowisko. Więc mam przedstawić każde stanowisko, więc mam negatywną jakby możliwość skrytykowania twojego, ale też pozytywną możliwość przedstawienia swojego własnego. I każdy ma możliwość wyrażania swojego stosunku do rzeczy albo do innych ludzi, swoich pragnień, swoich potrzeb bez wahania. To jest bardzo ciekawy element, bez zawahania. Zwróćcie uwagę, że to jest ten element tego bezpieczeństwa psychologicznego, że ja się nie boję wypowiadać, że ja się nie boję krytykować. Jest zjawisko, o którym na pewno słyszeliście, które się nazywa efekt mrożący. Między innymi ono jest widoczne w sytuacji, kiedy władza atakuje na przykład liderów jakiegoś środowiska, u nas sędziów, sędziego Żurka, sędziego Juszczyszyna i liczy na to, że cała grupa sędziów zacznie się autocenzurować, czyli zacznie się wahać, czy warto się wypowiadać, krytykując władzę, bo będzie się bała. Być może wam mówiłem, że na początku tego kryzysu ja byłem jeszcze w radiu publicznym, później już jakoś mnie nie chcieli zapraszać. I tam rozmawiałem z dziennikarzem i tak go trochę podpytuję w przerwie, panie redaktorze, czy tutaj u was dzwoni telefon i wam mówi, kogo możecie zapraszać, a kogo nie? On mówi, nie, proszę pana, nie dzwoni, my sami wiemy. I to jest efekt mrożący. My sami wiemy, to znaczy wiemy, kto przyjdzie i kto będzie niewygodnym dla władzy, więc go nie zapraszamy, a wiemy, kto będzie tę władzę chwalił i tego kogoś zapraszamy. Więc wahanie, czyli to, czy ja w ogóle mogę powiedzieć, już jest problemem dla Habermasa z punktu widzenia tej swobody wypowiedzi. No i wreszcie trzeci warunek, czyli mamy pierwszy, trzy podwarunki, drugie i trzeci warunek. Żaden mówca, żaden uczestnik rozmowy nie może być pozbawiony możliwości uczestniczenia czy możliwości wyrażania siebie przez wewnętrzny albo zewnętrzny przymus. Przez wewnętrzny albo zewnętrzny przymus. Czyli cenzura, zastraszanie, ale także wywoływanie właśnie pewnego rodzaju przekonań wewnętrznych, jak efekt mrożący, że mam kredyt, mam rodzinę, może jednak będę siedział cicho, to już jest problem, bo to znaczy, że wspólnota traci ważny głos. Sytuacja, w której pielęgniarka widząca, że słynny chirurg popełnia błąd, niewypowiadająca się, działa pod względem wewnętrznego przymusu, który jest efektem hierarchii i braku organizacji, w której można wyrażać swoje zdanie. Pamiętajcie o tym, już na sam koniec, że wy oczywiście także jesteście podatni na to, żeby nie działać w sytuacji idealnej sytuacji mowy. Każdy z nas jest, bo każdy z nas uważa, że jest mądry, dobry i że jego cele są sensowne, a cele innych ludzi może nie do końca. W związku z tym obowiązkiem każdego z nas jest zapewnić sobie otoczenie ludzi, którzy będą bez wahania mówili nam, że robimy coś złego. Tylko wtedy jesteśmy w stanie funkcjonować właściwie. Bez względu na to, co będziecie robić, zarówno w rodzinie, jak i w przedsiębiorstwie, w firmie, w sądzie, w państwie, zadbajcie o to, żeby mieć wokół siebie nie klakierów, którzy tylko przytakują, bo to was doprowadzi do zaprzeczenia idealnej sytuacji mowy, ale ludzi, którzy są w stanie wam powiedzieć, robisz źle i nie boją się tego, a to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Uwierzcie mi, wiem o tym, że to jest bardzo trudne, bo jak człowiek osiąga jakąś pozycję, nie wiem, jest profesorem, jest szefem, to ludzie się boją zwrócić uwagę. Mamy na szczęście anonimowe ankiety, w związku z tym tam się możecie wypowiedzieć bez wahania, jak sądzę. To też jest mechanizm oceny, który mi może pozwolić dostać od was jakąś informację zwrotną, którą może balibyście się wypowiedzieć wprost. Ale idealna sytuacja mowy polegałaby na tym, na moim wysiłku, żebyście wy się nie bali nawet teraz wstać i powiedzieć, ale pan pieprzy głupoty, albo ja się z tym nie zgadzam, albo czy mógłby pan w ogóle ten wykład inaczej prowadzić, bo on do mnie nie trafia. Jeżeli byłaby taka możliwość, gdyby tak było między nami psychologicznie, to właściwie powinniśmy wtedy powiedzieć, tak jest idealnie. No ale właśnie dlatego, że to jest idealna sytuacja mowy, rzadko się ona zdarza, Habermas mówi, do niej trzeba dążyć. Zbyt dalekie odejście od tych warunków powoduje, że ta rozmowa nie ma sensu. Na przykład jeżeli w wyborach naruszone są te warunki, nie wszyscy mogą wziąć udział, są zastraszani, no to wtedy można uznać, że całe wybory są nieważne. Czyli procedura ustalenia wspólnego celu się nie udała. Podsumowując, mówiliśmy dzisiaj o Jurgenie Habermasie, jednym z najwybitniejszych żyjących jeszcze filozofów, którego główny wkład w nasze myślenie o prawie jest taki: prawo jest językiem, a demokracja jest rozmową. I ta rozmowa musi się toczyć według pewnych warunków, jeżeli ma mieć sens, a tym sensem jest ustalanie wspólnych celów, które my jako wspólnota chcemy realizować. Zakłócenie tej rozmowy powoduje, że realizujemy cele wybrane przez jednostki, przez mniejszość, które mogą być złe, które mogą powodować niepokój społeczny i najczęściej kończy się to upadkiem demokracji, upadkiem praworządności, przejściem do jakiejś formy autorytaryzmu albo totalitaryzmu, który nie lubi krytyki, który kwestionuje wszelkiego rodzaju instytucje, które mogą do krytyki doprowadzać. I doszliśmy też oczywiście do osobistej konkluzji. Dobrze by było, gdybyśmy sami nie byli w życiu tyranami, tylko żebyśmy tworzyli sobie wspólnoty wokół nas, które mogą działać według idealnej sytuacji mowy Habermasa. To wszystko. Dziękuję bardzo.